Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Audycję realizuje Ryszard Wojtowicz. Kłaniamy się.
Przychodzimy, odchodzimy leciuteńko na paluszkach, jak śpiewano w piwnicy pod baranami. Po kolei odchodzimy w tło. Zostaje po nas pamięć.
Zbigniew Waleryś, aktor Teatru Polskiego, przeczyta dziś kilka wybranych także pod kątem życia, śmierci, snu, wierszy.
Odejść w tło, jednością czuć się z pejzażem. Na pierwszym planie twarze, dobro i zło, miłość, walka, zbrodnia i pomsta za nie. A tam, w tle, dogasające pochodnie i pręgi barw pozachodnie, dojrzałe, zrozumiałe i wody niewidzialnej flet daleko, głęboko w tle.
Czyj to wiersz? Poetki, która mieszkała w Poznaniu. Posłuchajmy. Jak wyglądało jej pierwsze spotkanie z Poznaniem?
Pierwsze poznanie Poznania. Było to w końcu lata 1920 roku, kiedy MSZ ewakuowano do Poznania. Nieprzyjaciel był tuż pod Warszawą. Nocami płonęły luny, we dnie ciągnęły przez miasto zbiedzone koniki z obładowanymi ponad miarę wozami. W dzień i w nocy w MSZ pakowano i palono, palono i pakowano. Nie można też było dłużej zwlekać z zapakowaniem i wywiezieniem dalej na zachód kolegi chorego na nerki.
Już zapewne domyślacie się Państwo, to głos Kazimiery Iłakowiczówny, która tak dalej opisywała swoją przedwojenną wyprawę do Poznania.
Jechaliśmy we troje, chory na noszach, wagonem towarowym w stronę Poznania. Wyładowano nas wieczorem, na chorego czekała już karetka pogotowia i wraz z nim zajechałam do przemienienia. Siostry gościnnie przyjęły nosze, weszłam za nimi do wnętrza szpitala, gdzie dopiero siostra Melania, asystentka, zdała sobie sprawę, że istnieję. Nosze sunęły już wraz z windą ku górze, gdy zostałyśmy same. Ja z walizeczką, siostra Melania z kluczami. A pani kto jest? Spytała oficjalnie. Siostra pacjenta? Żona? Nie. Czułam sama, że odpowiedź moja nie będzie ani wiarygodna, ani zadowalająca. Ja jestem koleżanką chorego. Przywiozłam go z Warszawy, bo nie miał tam przy sobie bliskich, a nie można go było przecie zostawić. Oczywiście powiększyłam swoją rolę przy tym wywożeniu, boć to koledzy wszystko zorganizowali dla chorego, a ja tyle, że pojechałam z nim razem. To może ja teraz pokażę wyjście, sugerowała siostra. Najlepiej wprost na plac bernardyński. Jak to na plac, proszę siostry? A gdzież ja po nocy pójdę? Tu jest szpital, tu nie można nocować, mówiła surowo siostra Melania, która zresztą aż do śmierci była mi potem oddaną przyjaciółką. Ja, proszę siostry, nigdzie nie pójdę. Nie znam miasta i nie mam gdzie się podziać. Ale tu nie może pani zostać. Owszem, mogę. Siądę na walizce i przesiedzę do rana. Jak się rozwidni, pójdę, nie wcześniej. I zabrałam się do ustawiania walizki pod ścianą. Siostra Melania patrzyła na mnie przez chwilę zakłopotana, po czym powiedziała z rezygnacją: no to ostatecznie chodź pani. I zaprowadziła mnie do jakiegoś ambulatorium czy poczekalni, wydała pościel, ręcznik i mydło, a wychodząc wyjęła klucz z zamku, przełożyła na zewnątrz i tam po tamtej stronie głośno go przekręciła. Byłam zakluczona, jak się mówi po poznańsku, nie wiedząc, że to rusycyzm, co mi nie przeszkodziło spać na oba uszy do rana. Tak przywitał mnie Poznań.
Redaktor Adam Kochanowski nagrywał Kazimierę Iłakowiczównę i lubi opowiadać o tym spotkaniu.
W tym studiu bywała też pani Kazimiera Iłakowiczówna, dama, wielka dama polskiej poezji, przed którą czuliśmy my młodzi, wtedy zaczynający poeci czy dziennikarze, duży respekt.
Przychodziła w kapeluszu?
Nie przychodziła w kapeluszu. Była bardzo tak przyczesana, bardzo gładko przyczesana, skromna, spokojna i dość apodyktyczna. Wydawała krótkie rozkazy, proste, wyraziste. Oczywiście to było bardzo taktowne, to było grzeczne, ale stanowcze. Trudno było się przeciwstawić tej pani znakomitej. Marszałka, prawda, zresztą, którego nie najbardziej wspominała, bo wtedy nie bardzo mogła była wspominać, ale przecież wtedy udzielała lekcji angielskiego, znała perfekt języki, także nie tylko zresztą angielski, bo
rosyjskiego uczyła też,
uczyła rosyjskiego, tłumaczyła przecież literaturę. Anna Karenina jest przecież przetłumaczona przez nią.
No, Józef Ratajczak napisał o lekcjach u Kazimiery Iłakowiczówny.
Józef Ratajczak, też przecież kolega tu nasz redakcyjny, tak, pani i mój, już miał chyba największe kontakty poza panią Danieleską i bardzo nawzajem się lubili, szanowali. Zresztą pani Iłakowiczówna bardzo patronowała młodym, zaczynającym poetom. Robiła to szczerze, prawdziwie i z troską. Moje kontakty z nią nie były aż tak częste jak Józka, ale za to bardzo wyraziste. Zrobiłem kiedyś, ponieważ pracując tu w redakcji literackiej te naszego radia, zrobiłem dużą audycję pod tytułem, pamiętam dokładnie jeszcze, Między sercem a klonowym liściem. To był tytuł jednego z jej wierszy, który wydał mi się bardzo ładny, dobry i zamykał taką liryczno-przyrodniczą jakby audycję, bo wtedy to mnie interesowało. No i poszła ta audycja w świat. Nagle na drugi dzień po emisji wzywa mnie dyrektor Stanisław Kubiak i mój synek, do cholery, coś ty narobił. Tu pani, sama pani Iłakowiczówna interweniuje, że zrobiłeś program z jej twórczości bez porozumienia z nią. Ja mówię, panie dyrektorze, no przecież to są wiersze publikowane, w związku z całych tych. Nic, kup kwiaty i idź szybko przeproś. No ja kupiłem tych kilka kwiatów, no i poszedłem. Poszedłem przeprosić panią Kazimierę.
Do jej mieszkania przy Gajowej?
Do jej mieszkania przy Gajowej, a jakże tam poszedłem. Otworzyła mi osobiście. Zasiadłem przy takim maleńkim stoliczku, ale cały drżący wziąłem z sobą jej drugi tomik, jaki wydała w Wilnie pod tytułem Wici, bo pierwsze Ikarowe loty to był pierwszy tom w ogóle, tym debiutowała, a drugi tom Wici ślicznie, ja to w Krakowie kiedyś kupiłem, czerwona taka, duża, kwadratowa okładka, nie duży, nie gruby tomiczek, ale to miałem w zapasie ewentualnie, gdy się zacznie źle dziać. Ale źle dziać się nie zaczęło w tym mieszkaniu, sobie posiedziałem. Pani Kazimiera wyjęła z serwantki takie keksy angielskie. Podobno to były takie bardzo znane keksy, które często wracały na stół, gdy kogoś gościła, i postawiła te keksy. No i ja ją bardzo przepraszam i tak dalej, i tak dalej. To na to pani Kazimiera mówi, proszę pana, ja muszę panu powiedzieć, że moich utworów żaden aktor nie potrafi przeczytać. Moje utwory powinnam czytać ja sama. Ja mówię, to doskonale, gdyby pani chciała wyrazić ochotę, czy w ogóle wyraziła ochotę, to zapraszamy natychmiast do radia i co pani by zaproponowała? A ona mówi, wierszy może nie, ale tłumaczyłem Carnegiego, jak uszczęśliwać i samemu być szczęśliwy, to kilka tych esejków z tego sobie przeczytam do mikrofonu. I tak się stało. Sądzę, że one są tu w naszym archiwum, prawda?
Przez
panią Iłakowiczówną. Tak. Czytane osobiście.
I rzeczywiście dobrze czyta.
Tak, dobrze czyta, tak bardzo dobitnie i wyraziście czyta, no pięknie mówiła po polsku, nie tylko pisała, ale pięknie mówiła po polsku. No i teraz wyciągnąłem te Wici, pani najpierw na tym mi się wpisała i mnie przyniosła mój tomik Zimorodki, prosząc, żebym ja jej się wpisał, ale przyznam, że byłem bardzo drżący i tu wcale się nie zgrywam, byłem mocno zdenerwowany. I teraz zapomniałem, jak ja przecież jestem polonistą do licha. No, zawsze źle odmieniano nazwisko. Zawsze, no często ludzie odmieniali. Mówili zamiast pani Iłakowiczówny, to mówili Iłakowiczównej, prawda? Co jest błędem. No i teraz co, jak ja mam to napisać? Mówię, teraz zupełnie zapomniałem. Czy Iłakowiczówny, czy Iłakowiczównej? No oczywiście w sukurs szybko przyszła pamięć i wiedza. Zadedykowałem, nie pamiętam jak, już tam rozstaliśmy się w wielkiej zgodzie i później... Przez kilka lat, jeszcze gdy żyła, otrzymywałem kartkę, ponieważ porozmawialiśmy sobie, wiedziała, że się interesuje przyrodą i szczególnie ptakami, motylami, to zawsze była taka seria z ptakami, ładna zresztą, kartki robione przez Desselbergera, doskonałego naszego plastyka. I zawsze na wildze, ostatnio był z portretem wilgi, zawsze mi przysyłała tak. Panie Adasiu, zbliżają się imieniny Lilki, proszę o tym pamiętać i przygotować jakiś program. Czyli ja musiałem niemal co roku, gdy się zbliżały się te imieniny, ach, to były imieniny Pawlikowskiej Jasnorzeskiej.
One były w przyjaźni.
W dużej przyjaźni były, jak mi mówiła, bardzo dużej przyjaźni, choć tak przecież antypodycznie różne zupełnie, prawda, jeśli chodzi o indywidualność, poezję, psychikę. I zawsze taką otrzymywałem kartkę. Także tych kartek uzbierało się kilka.
Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie. Patrzysz w okno i smutek masz w oku. Przecież mnie kochasz nad życiem.
Wiersz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej.
Znów widzę płynące żagle na morzu pod tęczą krzywą. Wiem, że umarłem i nagle śni mi się ludzki żywot. Miłości, tęsknoty, listy, krzyk serca w najsłodszym chwycie. Oto mój sen wiekuisty, któremu na imię życie. Ten błękit znów tak gorący, szum fal słyszany niezbicie, to sen najpiękniejszy nas, śpiących pod ziemią, sen zwany życiem.
Gdy się miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko fotografia, to jest bardzo mało. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystukuj wszystkiego na maszynie, dopisz jedną linię własną ręką, kilka słów, doprawdy nic wielkiego, tak, 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 tak.
W zapadni Teatru Nowego, gdzie mieści się restauracja, gdzie spotykają się aktorzy i publiczność, jest taki kącik pamięci, przy którym zatrzymałam się z Dorotą Standeło, inspicjentką, żoną zmarłego przed kilku laty aktora Wojciecha Standeły.
Zobacz, a to jest Wojtek, którego ja pokochałam. Tak, żeśmy się zakochali. To jest Wojtek z Trędowatej w Kaliszu, w hrabie Michalowskiej. I to jest zdjęcie jego z tego. A to to prywatne zdjęcie. I ja tak wymyśliłam, ponieważ on uwielbiał tutaj siadać. Ja któregoś dnia mówię, to jest jego laska, z którą chodził. Przecież dlaczego ja mam trzymać w domu? Niech to ludzie widzą, to jest jego laska, jego okulary. No i taki kącik zrobiliśmy. I potem z tego kącika się zrobiło kącik Sabiego, kącik Krysi Feldman tam gdzieś był. No i tak się zrobiło to.
A tak pamięta Wojtka Standeły Izabela Cywińska.
Wojtek grał wielkie, wspaniałe role i w Kaliszu, i w Poznaniu. Potem grał epizody, ale też świetne, bo największą zaletą Wojtka była jego osobowość. Dzisiaj pijemy za tą jego osobowość. Artystą się bywa, a człowiekiem się jest. Wojtek był człowiekiem. W takim całym bogactwie tego człowieczeństwa, w tych jego wzlotach i upadkach, w tym, że potrafił mówić o sztuce jako o czymś najpiękniejszym i jej służyć i być upitym szmatławcem leżącym w rynsztoku i potem podnosił się i znowu służył sztuce. To szmaga taki, to postać w gruncie rzeczy, nie ma już takich aktorów w tej chwili, to jest człowiek, który kiedyś był lepszy od Cholubka, mówili tak w Katowicach o nim, że no może nie lepszy, ale szedł z nim w łeb w łeb. Potem oczywiście nie potrafił, bo to nie było w jego naturze, żeby walczyć o sukces. To nie było w jego naturze. On po prostu kochał życie.
Kawiarnia na opowieść, którą przytoczył kiedyś w mojej audycji Wojtek Standeło.
Malowniczą kawiarnię pod filarami prowadził Bernard Semadeni. U Semadeniego bywał doktor Słonimski, ojciec Antoniego. Lubił on tam opowiadać anegdoty z życia wzięte, jak choćby następująca jego własna przygoda. Wyobraźcie sobie, jaki dziś miałem przypadek. Proszą mnie do moich dobrych znajomych na wizytę. Zachorowała bowiem i guwernantka francuska. Przychodzę, znajduję leżącą, uroczą, młodą damę. Na pytanie, co jej dolega, dyskretnie daje mi znak, że woli tłumaczyć się bez świadków. Po chwili zostaje z nią sam na sam i wtedy oświadcza. Panie doktorze, proszę mi wybaczyć, ja wcale nie jestem chora. To jest włoski strajk. Czy pan wie? Ja dlatego położyłam się do łóżka, bo oni mi już trzeci miesiąc nie płacą. A na to ja. To jest dla mnie rewelacja, proszę pani. Ale jeśli pani tak twierdzi, to proszę się posunąć. Ja się też położę, bo zapewne i mnie nie zapłacą.
Aktor Zbigniew Waleryś. Aktorzy wielokrotnie grają śmierć. Umierają na scenie, ale nie tylko na scenie. Odchodzą, jak wszyscy.
Tak. Kilkakrotnie spotkałem się z odejściem kolegów. Są też przesądy sceniczne, gdy pojawia się wieniec na scenie w trakcie akcji. To znaczy, że być może ktoś odejdzie. Czasami tak się zdarza.
Dzień zmarłych, dzień zaduszny. Których ze swoich mistrzów czy kolegów scenicznych pan wspomina?
Wspomina mojego profesora Andrzeja Polkowskiego, aktora, byłego aktora Teatru Polskiego we Wrocławiu. On był opiekunem mojego roku i był naszym niemal rzeczywistym ojcem. I pomagał nam też w każdych sytuacjach. Cały czas mówił, kochani, to nie jest łatwy zawód. Zawód wymagający ogromnej samodyscypliny. Jeżeli jej nie będziecie mieli, nie macie czego szukać w tym zawodzie. I dowodem na to jest fakt, że zaczynało mój rok 21 osób, skończyło 11.
To niewiele.
Niewiele.
O zawodzie aktora rozmawiałam też z Krystyną Feldman. Czasami ucinałam sobie z nią takie pogawędki w zapadni Teatru Nowego. Niektóre rejestrowałam i taki fragment rozmowy przytoczę teraz. To było po sukcesie na festiwalu w Gdyni.
Znosimy zdrowie. bawienie alkoholem. Teatr musi być trzeźwą instytucją. Ktoś musi
być trzeźwy.
Pani Krystyno, jak było na tej uroczystości, gdzie fruwały orły?
No bardzo dobrze fruwały orły. Było bardzo miło, nie powiem. Tylko, że ja nie mogłam ani jednej kanapki przełknąć, bo mi nie pozwalano. Nie dlatego, żeby mnie odchudzać, bo nie potrzebuję tego. Tylko, że a tu wywiad, a to telewizja. I taka głodna byłam jak cholera, przepraszam. Ale nie, bardzo było sympatyczne, koledzy, mili.
Pani Krystyno, a teraz w Teatrze Nowym trwają próby do Fausta, prawda?
Tak.
I pani tam gra?
Gram. To bardzo ciekawe, to jest naprawdę bardzo ciekawe. Wspólnie to się jakoś tak tworzy. Ciężkie są te próby, no ale bardzo dobrze.
Ale ten Faust to ma trochę przemyśleń, pani też ma swoje. Co pani myśli o teatrze dziś?
Ja myślę o teatrze dziś to, co myślę już od wielu lat, że jest to, można powiedzieć, kochanek niewdzięczny dosyć, bo raz przytuli, raz kopnie, ale kochać go trzeba. Ja mam specyficzne podejście, bo aktor powinien być psychicznie zdrowy, żeby to wszystko przytrzymać. Żeby dojść na te górne półki, no to różnie się składa. Różnie się składa.
A w tle do tej miłości cały czas Astor Piazzolla, muzyka z tanga, z Lady M, nam towarzyszy. To jak w tym tangu, prawda? Zauroczenie
tak jest.
I taniec trwa.
Tak jest, zauroczenie i taniec trwa, bo się człowiek czemuś oddaje. Kocha to, wybrał to sobie, to musi tańczyć. Raz się potknie w tym tańcu, no to raz się nawet wywróci. Nic, tańcz dalej, to ćwicz. Takie to jest życie.
Posłuchajmy niezapomnianego Wojciecha Drabowicza.
Provenza il mar il suol chi dal cor ti cancellò chi dal cor ti cancellò di Provenza il mar il suol al natio fulgente sol quale destino ti furrò quale destino ti splendere ancor può e capace corazon su te splendere ancor può Dio mi guida. Tu non sai quanto soffrì il tuo vecchio genitor te lontano di squallor il suo tetto si coprì
Puszczykowo to miejscowość, w której lubili i lubią osiedlać się artyści. Wielu z nich spoczywa na tamtejszym cmentarzu. Historię Puszczykowa i cmentarza zna Krzysztof Paszkowski.
po wojnie było wiele osób, które przypadkowo tutaj się dostały. To były osoby, jak Czartoryscy, na przykład te rodziny, które zostały wywłaszczone i tułały się i tutaj znalazły miejsce zamieszkania jakichś znajomych, czy też no, przypadkiem im się udało zamieszkać. Przed wojną to było przede wszystkim letnisko, ale ludzie byli bardzo związani z Puszczykowem i tak mocno związani, że aż spoczywają na tym cmentarzu. Takich znanych nazwisk, których potomkowie mieszkają tutaj, to chociażby plastyk Stanisław Jarocki, Jan Watracz, Henryk Piotrowski. Poza tym z artystów scen polskich to Władysław Stoma, słynny śpiewak operowy Józef Woliński. Co prawda mieszkaniec Mosiny, ale spoczywa na naszym cmentarzu. Zresztą również pan Warchalewski, również śpiewak operowy. Pułkownik Julian Lange, jeden z przywódców Powstania Wielkopolskiego, również na naszym cmentarzu spoczywa. Z profesorów Uniwersytetu Poznańskiego to dr Stefan Dąbrowski i Jan Obrębski. Profesor Obrębski był profesorem na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Był lituanistą i jednym z najlepszych lituanistów chyba swego czasu. Był autorem dwutomowej gramatyki języka litewskiego. I tak jak się przechodzi alejkami cmentarza, to powiedziałbym same znajome nazwiska, bo przynajmniej dla mnie no, kierownik szkoły Heigelman, poza tym Antoni Wiśniewski, założyciel Muzeum Parku Narodowego. No i tak trudno, no, bo i tam jest przecież Fiedler, Arkady Fiedler, znany podróżnik. Stąd trudno tych wszystkich wymieniać.
Sięgamy do Juliana Tuwima, Kwiaty Polskie. To jest utwór, do którego można sięgać jak do poetyckiej Biblii.
Czas. Wstęgą snu. Na sennej wstędze mijanie. Mijam. Śnię i pędzę. Mknę sekundami, co mnie dzieją. Sekunda. Cięcie. Stań. Ktoś rozciął ten pęd na dwoje, a ja między. Między wspomnieniem a nadzieją. Między przeszłością a przyszłością.
Anna Plęcner i jej fotografie cmentarzy.
W ogóle maniacko fotografuję cmentarze na świecie podczas swoich podróży, jak tylko mam taką okazję. Mam już sporą kolekcję takich zdjęć. Dla mnie jest coś wspólnego, mimo że są różne religie, różne zwyczaje, różne nagrobki, różne alfabety. Jest w tym jakaś tajemnica. Jest tajemnica ludzi, których ja już nigdy nie poznam i których historii też nigdy prawdopodobnie nie poznam. I rzeczywiście tych cmentarzy widziałam sporo i fotografowałam. Każdy jest w innym rodzaju. Takie największe chyba wrażenie robi na mnie cmentarz w Jerozolimie na Górze Oliwnej. Bodajże najstarszy cmentarz świata pochodzący jeszcze z czasów biblijnych. Żydzi wierzą, że ci, którzy zostaną tutaj pochowani, zmartwychwstaną jako pierwsi, kiedy przyjdzie Mesjasz. Stąd ceny ziemi na grób tam dochodzą do gigantycznych zupełnie sum. Natomiast dla mnie, gdy pierwszy raz zobaczyłam żydowski cmentarz, największe wrażenie zrobiło to, że nie ma na tych grobach kwiatów. Tam się kładzie kamyki jako pamięć o zmarłych.
Może to trwalszy może dowód
trwalszy,
pamięci.
Tak, może trwalszy dowód pamięci. Innym takim cmentarzem interesującym dla mnie był cmentarz Hanów w Bachczyseraju. Bardzo zniszczony niestety. Mam nadzieję, że z czasem zostanie odrestaurowany.
I na mogile Hana Selim-Gireya znalazłam takie przepiękne epitafium, w którym pisze: śmierć jest jak czasza z winem, którą piją wszyscy żywi. Mogiła jest jak mieszkanie, gdzie przesadza się rośliny. To jest zupełnie inna kultura, zupełnie inne zwyczaje. Mówię trochę tak, mówię jak na cmentarzach prawosławnych, gdzie są inne krzyże. Byłam na kilku cmentarzach prawosławnych, głównie w Rosji. Też na Wagańkowskim, gdzie pochowany jest Wysocki i Okudżawa. Pierwszy raz byłam tam tydzień po pogrzebie Okudżawy, gdy jego mogiła była cała zasypana kwiatami. Mieliśmy się spotkać w Moskwie, nie zdążyłam dojechać wcześniej. I mówię, cmentarze muzułmańskie też, mówię, przyciągają wzrok swoją niezwykłą prostotą. Byłam na cmentarzu w Tunisie, bardzo dużym miejskim cmentarzu. Wydawało mi się, że to bogaty cmentarz. Okazało się, że groby są bardzo proste, bardzo skromne. Natomiast zwyczajem jest odwiedzanie cmentarzy w piątek. Tak jak chodzi się w piątki do meczetu, tak chodzi się na cmentarze. I kolega, z którym byłam, Tunezyjczyk, pokazał mi, że wychodząc z cmentarza zawsze daje się jałmużnę ubogiemu, bo to biedni dbają o te groby i modlą się za ludzi tam pochowanych. I jeszcze z takich ciekawych cmentarzy to cmentarz Keramikos w Atenach, starożytny cmentarz, który rzadko jest odwiedzany przez turystów. Raczej odwiedza się inne miejsce w Atenach, na ten Keramikos chodzi się dosyć rzadko. Mówię, a szkoda, bo są tam przepiękne starożytne pomniki, całe kwatery rodzinne jeszcze zachowane. Może jak ktoś się wsłucha w ciszę tego cmentarza, to usłyszy Peryklesa, który też został tam pochowany.
Nagrobki to dowód naszych uczuć, próba zatrzymania tych osób między nami. Próba skazana na przegraną właściwie.
Na przegraną. Mówię, chyba, że posłuchamy Cvetajevej, która mówiła: jeśli żyjesz jeszcze gdzieś, to w nas.
Krystyna Miłobędzka, poetka mieszkająca dziś w Puszczykówku, kiedyś we Wrocławiu, tam gdzie pan grał, bo był związany pan z teatrem polskim.
Tak, zaczynałem tam, to był mój pierwszy teatr, tak.
Pani Krystyna pisze wiersze, które otwierają ciągle nowe pola wyobraźni. Czyta Zbigniew Waleryś.
Z kąta w kąt, z kąta w kąt, z kąta w... Chciałabym zrobić coś lekkiego z resztą kroków, z resztą oczu. Na każdym obrazku zastąpi mnie trawa. Z resztą stołu, gdzie ja się kończę, a nie ja zaczyna. Z resztą tego zdania.
Gdzie leżą pana najbliżsi?
Moi najbliżsi leżą w Górze Śląskiej. To jest powiat dolnośląski, wysunięty najbardziej na północ, 20 kilometrów od Leszna i 20 kilometrów od Rawicza. Moje losy tak się dziwnie potoczyły, że w pewnym momencie wyjechałem na emigrację w 1986 roku i pędząc za czymś tam, nie miałem czasu i okazji porozmawiać z moim ojcem. Po powrocie tak się złożyło, że założyłem rodzinę, urodziły się dzieci. Jeździliśmy po Polsce od teatru do teatru. Weronika urodziła się w Olsztynie, Damian w Jeleniej Górze. I w końcu wylądowaliśmy w Górze, w naszej rodzinnej miejscowości. I los tak zdarzył, że zbudowaliśmy dom 100 metrów od płotu cmentarnego, na którym spoczywa mój ojciec. Również brat, który zmarł. Także jest to taka rodzinna miejscowość i w gruncie rzeczy jestem chyba najbliżej najbliższych, którzy odeszli.
Rozmawia pan z ojcem?
Chodzę na grób. Często, gdy mam tak zwane doły, gdy nie wiedzie się w życiu, chodzę, porozmawiam i poproszę, mówię, tato, pomóż, bo jest źle. A gdy wyjeżdżam do pracy, nie ma mnie tydzień, dwa tygodnie, czasami dłużej, to przed wyjazdem idę i proszę, tato, opiekuj się swoimi wnukami, których nie widziałeś, ponieważ on odszedł przed ich narodzinami.
Taki dzień jak dzień zaduszny jest szansą na to, żebyśmy przestanęli na moment, żebyśmy właśnie mieli okazję porozmawiać z ludźmi najbliższymi, których nie ma, ale są w naszym sercu.
I żyją, tak. Tak jak cudownie napisał Jan Paweł II w tryptyku rzymskim. Zresztą znana maksyma non omnis moriar, nie wszystek umrę. Najbliżsi żyją w nas. Także to odchodzenie może dlatego też, że ten mój wiek troszeczkę już tam idzie w stronę emerytury, ale trzeba gdzieś tam w pewnym momencie zastanowić się też nad swoim życiem.
I że wszyscy odejdziemy w tło.
Oczywiście, tak, w to tło. I jak przepięknie mówiła moja pani profesor z Ogólniaka Górowskiego, która mnie uczyła języka polskiego i języka łacińskiego, po ludziach, którzy odchodzą, nie pozostaje nic oprócz dobra, które uczynili. To bardzo piękna maksyma.
Teraz, panie Zbigniewie, do czego pan sięga?
Do tekstu Czesława Miłosza, Traktat Moralny.
On jest dosyć długi. Wybierzmy jakiś fragment.
Dobrze. Epoka nasza, czyli zgon. Ogromna di liquidacion. Jak długo, rzec nie umiem, potrwa. O jakich usłyszymy łotrach. Ceni ją, bo przez nią świat się zmienia, budzący lekkie zastrzeżenia. Żywot grabarza jest wesoły. Grzebie systemy, wiary, szkoły. Ubija nad tym ziemię gładko, piórem, naganem czy łopatką. Pełen nadziei, że o wiośnie cudny w tym miejscu kwiat wyrośnie, a wiosny nie ma. Zawsze grudzień. Nie rozpraszajmy jednak złudzeń. Ciebie zapraszam dziś do arki, która przez czasu potok wartki na nowe brzegi nas poniesie. Lądujesz w zatopionym lesie, mgły opadają, w górze tęcza i gołąb liść zielony wręcza za 100. A może za lat 200, gdzieś w Taorminie, może w Trieście, we Francji, Chinach, Europy, czy tam, gdzie dzisiaj stolic groby, maleńkie centrum nauk błyśnie i hasło nowej da ojczyźnie. Patrz, jak zmieniona perspektywa. Już nie to wielkim się nazywa, co się nam wielkim wydawało. Kroniki są już kartą białą. Ci, którzy dzisiaj dzieje tworzą, poddarni trawników głowę złożą, wnuk barbarzyńców zamyślony w słońcu tam czyta stare tomy. Dawny mu Wawrzyn czoło pali. Myśli o tych, co zachowali i poprzez ciemność skarb przenieśli, o których znów się składa pieśni.
Bardzo dziękuję. Poezję przedstawiał, o teatrze mówił Zbigniew Waleryś.
Dziękuję bardzo.
Spotkania z kulturą realizował Ryszard Wojtowicz, prowadziła Barbara Miczko-Malcher.
A my to już mgła.